Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek spotkał się z księżmi kardynałami elektorami w sali klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Nowy papież mówił o wzruszających dla niego chwilach pierwszego spotkania z wiernymi. Podziękował wszystkim księżom kardynałom za współpracę w minionych dniach. Ojciec Święty apelował, aby nie ulegać pesymizmowi i zgorzknieniu, jakie każdego dnia proponuje nam diabeł. Przekazujmy młodym mądrość. Papież dodał, że mamy mocną pewność, że Duch Święty daje Kościołowi wraz ze swym potężnym tchnieniem odwagę, by wytrwać, a także poszukiwać nowych metod ewangelizacji, aby nieść Ewangelię aż po krańce ziemi.
Mamy pewną pewność, że Duch Święty daje odwagę wytrwałości i podpowie nowe metody ewangelizacji, aby Ewangelia była zanoszona aż do ostatnich zakątków świata. Chrystus Zbawiciel jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi. Drodzy bracia, może połowa z nas jesteśmy już w wieku zaawansowanym. Starość jest stolicą mądrości życia. Starszyzna posiada mądrość, tak jak stary Symeon czy Anna w świątyni. Podarujmy tę mądrość młodzieży, tak jak dobre wino, że z czasem staje się to wino coraz lepsze. Podarujmy młodzieży mądrość życia.
Ojciec Święty mówił, że pobudzeni także obchodami Roku Wiary, wszyscy razem, pasterze i wierni, będziemy usiłować, by wiernie odpowiedzieć na odwieczną misję niesienia Jezusa człowiekowi i prowadzenia człowieka na spotkanie z Nim drogą, prawdą i życiem, rzeczywiście obecnym w Kościele i współczesnym wobec każdego człowieka.
Pasterze wierni, będziemy starać się, aby wierni odpowiedzieć na misję Pana, aby zanosić Chrystusa każdemu człowiekowi, doprowadzać do spotkania z Chrystusem, drogą prawdy i życia. To spotkanie z Chrystusem odnawia ludzi, powoduje radość chrześcijańską.
Księża kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz zaprosili ojca świętego Franciszka do Polski. Papież z życzliwością przyjął zaproszenie, ale nie powiedział, czy i kiedy przyjedzie do naszej ojczyzny. Papież Franciszek podczas swojego pontyfikatu będzie kontynuował nową ewangelizację. Jest on nadzieją dla świata i Europy, która odchodzi od Boga, powiedział ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia podkreśla, że nowy papież jest uduchowionym człowiekiem wiary i wielkiej pokory. Ojciec Święty Jorge Mario Bergoglio zapowiedział, że będzie wśród ludu, podejmie współpracę z emerytowanym papieżem, księżmi kardynałami i biskupami. Nowy papież będzie dalej trwał w roku wiary, który rozpoczął Benedykt XVI, akcentuje ksiądz arcybiskup.
Tak, to prawda. Byłem, jak tylko ukazał się biały dym i potem miałem też różne wywiady z tej okazji. Świat pyta dzisiaj, kim jest Franciszek? Nowy papież, czego możemy się po nim spodziewać? Na te pytania chciałbym odpowiedzieć, że nie jest człowiekiem, który się pchał w górę lub myślał o karierze. Był prostym jezuitą, ale od 20 paru lat jest biskupem, od 11 lat kardynałem. Z Janem Pawłem II łączy go przekonująca prostota i pokora, jak również z Benedyktem XVI, a także serdeczność, dobroć, budząca spontaniczne zaufanie. I myśmy to spontaniczne zaufanie widzieli wczoraj na placu świętego Piotra, gdy pojawił się w lodzi Bazyliki świętego Piotra. Zniknęła jakaś chwilowa bezradność, zapaliła się iskra nadziei i ludzi ogarnęła podobna radość jak przy wyborze na papieża Jana Pawła II czy Benedykta XVI. To są te pierwsze wrażenia, wielka radość dla Kościoła.
Bezkompromisowa obrona sakramentu małżeństwa i świętości życia człowieka będą z pewnością stanowiły priorytety pontyfikatu ojca świętego Franciszka, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Papież Franciszek już jako biskup, a później kardynał, zdał się poznać jako odważny i bezkompromisowy promotor rodziny. Jednoznaczna i pełna troski o wartość nierozerwalnego i uświęconego sakramentem związku kobiety i mężczyzny postawa, jak również stanowcza obrona życia dzieci poczętych, z pewnością znajdą wyraz w tym pontyfikacie. Ojciec Święty Franciszek stoi na straży prawdy Chrystusowej dotyczącej małżeństwa, mówi ksiądz profesor.
Myślę, że możemy rzeczywiście spodziewać się od Ojca Świętego Franciszka tej bezkompromisowej obrony kształtu miłości, a także ukonkretnienia tego kształtu w instytucji małżeństwa. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest bezpardonowy atak, bezpardonowa walka kultur, walka cywilizacji, która godzi w miłość małżeńską, w instytucję małżeństwa i w instytucję rodziny. Dotychczasowe poczynania kardynała Bergoglio pokazują, że stoi on po prostu na straży Ewangelii, stoi na straży prawdy chrystusowej dotyczącej małżeństwa. Mamy szczęście, że możemy się tej bezkompromisowości spodziewać.
W piątek wspominaliśmy świętego Klemensa Marię Hofbauera, prezbitera. Michael Brel, przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, z tej okazji wysłał list do ojców redemptorystów. W dokumencie czytamy, że prefacja mszy świętej o świętym współbracie podkreśla trzy ważne aspekty życia świętego Klemensa, co czyni go dzisiaj szczególnie odpowiednim wzorem dla redemptorystów misjonarzy, gdy kontynuowany jest proces restrukturyzacji nie tylko w wymiarze struktur wewnętrznych, lecz również dążeniu do odnowy naszej nadziei i serc. Prefacja mszalna mówi nam, że życie świętego Klemensa jest dla nas przykładem, że on jest naszym przyjacielem, mężem modlitwy, który nas wspiera. Ojciec Sylwester Cabała, radny prowincjalny warszawskiej prowincji redemptorystów, zwraca uwagę, że jest to postać zasłużona szczególnie dla zgromadzenia w Polsce.
Święty Klemens Hofbauer jest dla nas redemptorystów kimś wielkim i bardzo cenionym przez nas, zwłaszcza redemptorystów w Polsce, ponieważ sprowadził nasze zgromadzenie na polskie ziemię pod koniec XVIII wieku. A poza tym jest dla nas, jak pisze ojciec generał Michael Brel w liście na dzisiejszy dzień do redemptorystów i ich współpracowników, jest człowiekiem zaprzyjaźnionym z Jezusem, dla którego właśnie Jezus był fundamentem życia. Jest też człowiekiem, który umiał współpracować, podejmować piękne wyzwania misyjne, ewangelizacyjne, a oprócz tego też jest przykładem pięknej modlitwy, czyli tej łączności w swoim sercu z Jezusem. I dlatego jako redemptoryści na mszach świętych dziękujemy serdecznie Bogu za postać Klemensa Hofbauera, za jego piękny przykład, za przyjaźń i za modlitwę. I jednocześnie modlimy się też przez jego stawiennictwo o nowe powołania do naszego zgromadzenia, abyśmy mogli kontynuować to wielkie dzieło, te plany, które już kiedyś były w jego sercu.
W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się obchody 75-lecia przybycia polskich redemptorystów do Argentyny. W Radiu Maryja dalsze informacje. Prawo i Sprawiedliwość zachęca premiera, by pomógł w wypracowaniu kompromisu dotyczącego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wcześniej z takim apelem zwrócił się do Donalda Tuska szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Zaznaczył, że kompromis musiałby uwzględniać warunki Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Komitetu Politycznego PiS poseł Mariusz Błaszczak powiedział, że padł mit o tym, iż rząd PO-PSL zapewni Polsce wysokie pieniądze w nowej perspektywie finansowej.
Po pierwsze, te pieniądze nie są tak wysokie, jakie być powinny, a po drugie, jak się okazuje, że nawet te wynegocjowane pieniądze stoją jeszcze pod znakiem zapytania. I drugi mit, złego Davida Camerona. Donald Tusk mówił, że David Cameron nie działa na rzecz Polski, interesów naszego kraju. Oskarżał nas, Prawo i Sprawiedliwość, że jesteśmy we wspólnej frakcji z Partią Brytyjskich Konserwatystów. I co się okazuje? David Cameron i jego politycy, posłowie do Parlamentu Europejskiego z Partii Konserwatywnej, poparli budżet wynegocjowany. Tymczasem politycy z Europejskiej Partii Ludowej, a więc bliscy politycy Donaldowi Tuskowi, nie poparli budżetu.
Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego głosowane było także bardzo korzystne dla Polski stanowisko dotyczące rolników, przyszłość wspólnej polityki rolnej. Parlament zaproponował dla polskich rolników na lata 2014-2020 kwotę 36 miliardów 300 milionów euro. Mówi europoseł Janusz Wojciechowski.
Dla przypomnienia, Donald Tusk przywiózł z Brukseli kwotę 28,6 miliarda euro. Donald Tusk wynegocjował 7,7 miliarda, prawie 8 miliardów euro mniej niż to, co zostało wstępnie ustalone w Parlamencie Europejskim. Skoro dziś wiemy, że negocjacje muszą się toczyć, Parlament nie zaakceptował wstępnych ustaleń Rady w zakresie wysokości budżetu. Premier Tusk jest zachęcany nawet z zagranicy, ostatnio przez przewodniczącego Schulza, do tego, żeby negocjował, to my też go zachęcamy. zachęcamy, niech negocjuje przede wszystkim to właśnie, żeby jak najbardziej zbliżyć się do tej kwoty 36,3 miliarda euro i znacząco poprawić warunki negocjacyjne dla polskiej wsi.
Rząd lekceważy społeczeństwo, dlatego potrzebna jest jego zmiana, powiedział Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. We wtorek 26 marca odbędzie się 4-godzinny strajk generalny. Decyzję podjął powołany na Śląsku Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy po rozmowach z delegacją rządową. Odnosząc się do tego, marszałek Sejmu Ewa Kopacz powiedziała, że może nie chodzi o dialog z władzą, tylko o władzę.
Czy chodzi o władzę? Nie wiem, czy moi koledzy myślą o tym, żeby objąć władzę Rzeczypospolitej. Ja tego nie wiem. Każdy to w sumieniu rozważa. Ale wiem na pewno, że trzeba zmienić taką władzę, która za nic ma i lekceważy sobie obywateli. Mamy prawo do dialogu i mamy prawo pokazywać władzy, że z czymś się nie zgadzamy. I to jest nasze prawo.
Mówił Kazimierz Grajcarek. Dodał, że rząd ignorował praktycznie wszystkie inicjatywy obywatelskie, związkowe, które wychodziły naprzeciw problemom w Polsce. I nie chodzi tu tylko o sprawy pracownicze, ale także o prawa obywatelskie, zaznacza działacz Solidarności.
Mam na myśli telewizję Trwam i jej miejsce na multipleksie. Ja jestem katolikiem i miliony ludzi jest katolikami. Dlaczego pozbawia się mnie tego prawa? I jeśli rzeczywiście ta władza nie rozumie tego, że ja mam prawo, że moi przyjaciele, moi koledzy mają prawo, że ludzie wierzący mają prawo zbierać podpisy, pokazywać tej władzy, że się myli, a władza ma obowiązek przyjrzeć się sprawie. No tak, rzeczywiście pomyliliśmy się, co jest rzeczą ludzką, ale mam pretensje i my mamy pretensje do władzy o to, że nas lekceważy.
Przypominamy, że pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam podpisały się już 2,445,162 osoby. Organizowane są również marsze w obronie katolickiej stacji. Najbliższe odbędzie się w niedzielę w Końskich w województwie świętokrzyskim. Manifestację poprzedzi Eucharystia sprawowana w kolegiacie świętego Mikołaja. Początek o 15.00. Solidarna Polska domaga się zmiany konstytucji. Chce wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego, likwidacji Senatu i zmniejszenia Sejmu o połowę. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro stwierdził, że proponując zmiany ustrojowe, chce wyjść naprzeciw postulatom Platformy Oburzonych szefa Solidarności Piotra Dudy. Akcentował, że nasze państwo, które jest budowane na fundamencie konstytucji z 1997 roku, działa źle.
Niestety polskie państwo nie działa sprawnie w wielu obszarach. W ogromnej mierze jest to winą polityków Platformy Obywatelskiej, którzy rządzą, ale duża przyczyna też tkwi w złym, nieudolnym systemie podejmowania władzy, podejmowania decyzji, uchwalania prawa, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. To wszystko można i należy zmienić u podstaw, od fundamentów. Dlatego Solidarna Polska przedstawia tezy do zmian konstytucji, które będą przedmiotem debaty publicznej, a następnie będziemy chcieli przedstawić projekt zmiany konstytucji, aby uczyniła Polskę państwem odwołującym się do naszych wartości, ale też państwem sprawnym, skutecznym i dużo tańszym.
Zbigniew Ziobro dodał, że Solidarna Polska będzie proponowała zasadnicze zmiany, począwszy od usprawnienia władzy wykonawczej w kierunku systemu prezydenckiego.
Poprzez zmniejszenie o połowę liczby posłów, poprzez likwidację immunitetu, poprzez wreszcie prowadzenie bezpośrednich wyborów prezydenta i zwiększenia roli referendów w sprawach istotnych dla Polaków, na przykład związanych z sferą obyczajową, aby władza, jeśli trafi w ręce ludzi nieodpowiedzialnych, tak jak dziś rządzą w Polsce, nie usiłowała nam narzucić przeszli naszymi wartościami i obyczajami rozwiązań, unormowań prawnych, które będą stwarzały zagrożenie dla kondycji społecznej i dla trwałości rodzinnej i przyszłości narodu. Chcemy, by ta debata w Polsce rzeczywiście toczyła się i związana była też z dyskusją na temat ordynacji wyborczej, która powinna w większym stopniu związać posła z wyborcami.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.